Wasza Ekscelencjo, najdostojniejszy księży biskupie, pięknej diecezji kaliskiej, a jednocześnie od wielu lat duszpasterzu służb leśnych. Widać, jak to duszpasterstwo przynosi owoce wielkie, bo dzisiaj po raz pierwszy myślę, że tylu przedstawicieli służb leśnych, a także Związku Łowieckiego, rolników, po raz pierwszy tyle widzimy na tej Eucharystii. Czcigodny ojcze dyrektorze, tak bardzo zaangażowany we wszystko, co odnosi się do dobra, jakże bardzo potrzebnego, tak w Kościele, jak i w naszej Ojczyźnie. Szanowni przedstawiciele Pana Prezydenta, Pani Premier, Sejmu i Senatu, Szanowny Panie Ministrze Środowiska, faktycznie sprawcą tego naszego dzisiejszego zgromadzenia, Duch Święty musiał bardzo intensywnie pomagać, Panie Ministrze, że udało się to wszystko to zorganizować i możemy w tej pięknej tutaj sali, w tym pomieszczeniu nie tylko świętować rocznicę powstania Radia Maryja, ale także oddać cześć wszystkim, którzy troszczą się o polską ziemię, o polskie lasy, o Polskę jako taką. Drodzy bracia w kapłaństwie, z jego magnificencją rektorem toruńskiej uczelni, a także z licznymi profesorami, prałatami wszelkich stopni godności, przedstawiciele różnych instytucji szczebla wojewódzkiego, powiatowego, miast i naszych wsi, eksperci z różnych stron, dotyczące różnych dziedzin, tak ludzkiego życia, jak i naszej przyrody. Bardzo chcę pozdrowić także myśliwych, bo przecież dzisiaj wszystkie zwierzęta, w większości zwierzęta w naszych lasach dziękują Panu Bogu za to spotkanie, bo są wolni, świętują wielką uroczystość. Przedstawiciele mediów, zwłaszcza tych, które zaangażowały się w to nasze dzisiejsze spotkanie, przyczyniły się także do poinformowania. Drodzy goście, w dniu dzisiejszym byłoby czymś niepodobnym, aby duchowo nie przenieść się do Fatimy. Zresztą do tego nas zachęcił ksiądz biskup, pasterz kaliski, aby tam skierować nasz wzrok ku Matce Najświętszej, która 100 lat temu pojawiła się na portugalskiej ziemi, na portugalskim pastwisku, korzystając z portugalskiego drzewa. A więc jak gdyby w tym spotkaniu z dziećmi dostrzegamy wszystko, co jednocześnie dzisiaj nas tutaj na tym święcie jednoczy. Chcemy pomodlić się razem z trójką dzieci. Dwójka, wiemy na pewno, że są już w niebie. Kanonizacja to potwierdzi. Z pewnością siostra Lucja także się cieszy szczęściem. To właśnie im Matka Najświętsza pragnęła przekazać niesłychanie ważne orędzie. Pierwsza wojna światowa wprawdzie dobiegała końca, ale w Rosji wybuchła straszliwa rewolucja, która zniszczyła wiele milionów ludzi. Dzieci tym wszystkim były zaskoczone. Nie wiedziały, co to znaczy słowo Rosja. Nie rozumiały tego, co się wyraża w rewolucji. Dlatego też, mimo tego zaskoczenia, starały się to wszystko dokładnie zapamiętać i tym się dzielić. Często zaś przebywając na łonie przyrody, potrafiły dostrzec piękno i życzliwe spojrzenie tej właśnie Pani, bo tak Matkę Najświętszą najpierw nazywały. Modliły się razem z nią, obiecały każdego następnego miesiąca, aż do października, przychodzić na kolejne z nią spotkania. My dzisiaj, zgromadzeni tu w tym miejscu, znajdujemy się w podobnej sytuacji. Jest wśród nas Matka Najświętsza. My ją widzimy miłością i sercem. My z nią rozmawiamy. Ona nas przemawia całym swoim życiem, a zwłaszcza troskliwą opieką, której doświadcza nasz naród od 1050 lat. Ona nas uprasza, abyśmy nie zaniedbywali z nią spotkań, odmawiając różaniec, zachowując pierwsze soboty miesiąca, biorąc udział w nabożeństwach majowych, czy to właśnie w kościołach, czy może gdzieś na skraju lasów, przy kapliczkach czy krzyżach, gdzie zazwyczaj wiele osób się modli. Nawiedzając jej sanktuaria, tak jak chociażby to nowe sanktuarium, które pojawiło się w Toruniu, za co chcemy dziękować Panu Bogu, a także tym, którzy do tego się przyczynili. Starajmy się więc też, aby poznawać treść tych objawień, które ona nam przekazała. Przy tym też nie zapominajmy o Lourdes, o Getrzwałdzie, bo i tam także wiemy dobrze, że Matka Najświętsza pokazywała się w otoczeniu leśnym, w otoczeniu polnym, na terenie Rzeczypospolitej, dał sobie znać także w Żurawicach, niedaleko Słonima i to w XVI wieku. Potem będą Bukowice pod Leśną Podlaską i wreszcie mamy Fatimę. Matka Boża nie lękała się drzew, nie bała się przyrody. Jak widać z tego, miała wielki sentyment. Myślę, że z tego względu, że przyroda otwiera nasze serca, że przyroda sprawia, iż my jak gdyby odżywamy na nowo, odzyskujemy swoje siły i łatwiej nam przychodzi sprostać różnym trudnościom. Ratując życie dzieciątka, musiała także odbyć niebezpieczną podróż do Egiptu. Tam także i były pustynie, i były puszcze, i były różne zwierzęta. Na szczęście był z nią święty Józef, ale wcześniej, tuż po zwiastowaniu, sama wyruszyła aż do Ain Karim, a to także za Jerozolimą. Nawet teraz jest tam dużo drzew, a wtedy było znacznie więcej, aby podzielić się ze swoją starszą krewną Elżbietą radosną wieścią o bliskim przyjściu na świat w sposób witalny oczekiwanego Mesjasza, a następnie, aby tejże Elżbiecie starszej swojej krewnej pomóc podczas narodzin świętego Jana Chrzciciela. Nic więc dziwnego, że jest tak bliską przyrody. I to sprawdziło się Fatimie. Fatima jest tego dalszym potwierdzeniem. Chociaż nie zawsze mogła czuć się bezpiecznie. O tym przekonuje nas dzisiejszy fragment Apokalipsy. Ktoś na nią czyhał. Ktoś nie chciał dopuścić, aby Syn Boży znalazł się na ziemi. Ktoś chciał zniszczyć to wielkie dobro. Ukochani, chcę wam podziękować, że przybyliście tutaj, bo dajecie światło, że dla nas spotkanie z Matką Bożą, spotkanie z Chrystusem, to jak gdyby podkreślenie tej ponad dziesięciowiecznej więzi i tej wspólnoty duchowej i tego źródła, skąd nasi podprzednicy i my także staramy się czerpać siły, aby sprostać temu wszystkiemu, co jest niezbędne, żeby naród nasz mógł się rozwijać, żeby nasza ojczyzna była bezpieczna i żebyśmy żyli spokojnie. Jakże to boleśnie wygląda. Nie chcę mówić, że jesteśmy tymi Polakami, którym należy się wdzięczność, ale chcę powiedzieć, że pamiętamy o naszych chrześcijańskich korzeniach i wiemy, skąd nasz ród i skąd te nasze tradycje. Dlatego bólem nas napawa tego rodzaju sytuacja, kiedy jesteśmy świadkami, aby na naszej ziemi jawili się ludzie, którym nie podoba się modlitwa, przeszkadzają się modlić. Na przestrzeni wieków czegoś podobnego nie było, ale to tylko zachęta, aby takie spotkania modlitewne, jak to dzisiejsze, odbywały się częściej, żebyśmy modlitwą odpowiadali na wrogość, modlitwą na różnego rodzaju uprzedzenia, modlitwą na każde dążenie do jakiegokolwiek zła, bo modlitwa pozwoli nam od tego wszystkiego się uwalniać. I dlatego Matka Najświętsza dała sobie radę. Pan Bóg pomógł, ten smok nie zaszkodził, bo ona ufała Panu Bogu i dla nas jest zachętą, abyśmy ciągle pamiętali o tym. Wiedziała dobrze, że nie ma takiego smoka, nie ma takiej siły. To mówimy tym, którzy przeszkadzają w modlitwie, która byłaby w stanie całkowicie Boże zniszczyć plany. Ona stale słyszała w swoim sercu ten głos, donośny zresztą, mówiący do niej. Teraz nastało zbawienie od XX wieku, dodajemy. Potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. To właśnie dzisiejszego pierwszego czytania. Nie dziwi więc nas wcale, że ktoś, że kobieta słuchająca Jezusa zawołała donośnie. To z Ewangelii. Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Na to i sam Chrystus odpowiedział. Owszem, ale również błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je zachowują. Jesteście błogosławieni, bo słuchacie Słowa Bożego. Jesteście błogosławieni, gdyż wierzę głęboko, że usiłujecie je zachowywać. To Matka Najświętsza jest dla nas przykładem. Ona zawsze słuchała Słowa Bożego i je zachowywała. Ona nim żyła. Teraz jesteśmy pewni, ale Maryja nie myśli o sobie. Dlatego zaraz po zwiastowaniu udaje się do świętej Elżbiety, aby jej pomóc. I tak jest od XX wieku. I tak będzie do końca świata. I tego my również doświadczamy, że każde przyjęcie dobrej nowiny o obecności Chrystusa na świecie jest jednocześnie zachętą do tego, żebyśmy świadczyli dobro, żebyśmy się dzielili swoimi talentami, swoją umiejętnością. I że kiedy my strzeżemy polskiej ziemi, polskich lasów, kiedy my troszczymy się o to, aby nasza przyroda była bezpieczna, to świadczy, wychodzimy naprzeciw temu poleceniu, które Pan Bóg pozostawił pierwszym rodzicom, że aby rośli, rozwijali się, mnożyli się i żeby ziemię sobie czynili poddaną, żeby z tą ziemią potrafili współpracować. Ona dzisiaj zwraca się także do nas, poproszona o to przez organizatorów dzisiejszej modlitewnej wigilii w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i milionem przeszło pielgrzymów zgromadzonych w Fatimie. Ona pragnie również być zawsze blisko nas, w naszych rodzinach, w miejscach naszej pracy, w każdej przestrzeni, bo jej obecność jest tą obecnością, która wnosi ład, moralny ład i duchowy. Jej obecność jest tą obecnością, która rodzi zaufanie jednych do drugich i dla nas to jest bardzo ważne i istotne. Ona pragnie być z nami, bowiem chce, byśmy byli błogosławieni. I tak już jest od tych 1050 lat. Jakże dobrze czuje się Matka Boża na polskiej wsi, w polskim lesie. I miast nie pozostawia bez opieki. Toruń jest tego przykładem. Piękne sanktuarium, które tu powstało nawiązaniu do dawnych kościołów tu istniejących pod wezwaniem Matki Najświętszej jest tego potwierdzeniem. Wieś jednak ma swoje bogate doświadczenia. Jakże uroczo wyglądają kapliczki poświęcone Matce Najświętszej, nierzadko wiszące gdzieś tam na drzewach. Jej kaplice stojące wśród dzikiej przyrody, gdzie można zatrzymać się na chwilkę i pomyśleć o niej, o tej najlepszej z matek. Matka Najświętsza stara się być zawsze z nami. Kiedy pracujemy na roli, kiedy wędrujemy przez lasy, kiedy podziwiamy przyrodę, kiedy budujemy przemysł, kiedy rozwijamy nasze różnego rodzaju struktury, aby przez pewnego rodzaju unowocześnienia odkrywać coraz to nowe możliwości służenia, owocnego służenia własnym rodakom, a także innym, którzy by z tego chcieli korzystać. I dlatego z radością przyjęła ślubowanie króla Jana Kazimierza, jak i każde zaproszenie, które płynie ku niej z naszej strony, z naszych serc i z naszych umysłów, aby była z nami. To jej wizerunek zdobił i nadal zdobi większość żołnierskich chorągwi, ale także na mundurach daje się zauważyć. Ona pragnie być z nami nie przeciwko komukolwiek, ale troszczy się o to, aby jej opieka dopomagała nam w rozwijaniu naszej ojczyzny, w duchowym rozwoju nas samych, a rozwój naszej ojczyzny, rozwój nasz, to rozwój także naszego otoczenia. W tej dziedzinie mamy też pewne świadectwa w zakresie kultury w ogólności, a szczególnie w literaturze, w naszej literaturze, w naszym malarstwie czy też pieśni. Sięgnijmy najpierw do malarstwa. Jeden z naszych malarzy przełomu XIX i XX wieku, Piotr Stachiewicz, pozostawił piękną serię obrazów na płótnie, nawiązując do różnych scen z życia Matki Bożej. Tej serii nadano wdzięczną nazwę Legenda o Matce Bożej. Przytoczę jedynie dwa przykłady. Jeden z obrazów przedstawia Matkę Bożą o twarzy częstochowskiej, która śpiesznie podąża polną drogą, polską polną drogą, trzymając za rękę małego chłopczyka, Pana Jezusa, i razem śpieszą się, aby zdążyć na mszę świętą niedzielną. Jaka piękna wymowa, a jednocześnie towarzyszy temu prześliczne tło, na które się składają pola kwieciste i zielone. Drugi obraz ukazuje zimową panoramę. Śniegu jest moc, jak to wieża i bywało. Ledwie widać przez okna światełka, watahy zgłodniałych wilków, leśników wtedy nie było, Związku Łowieckiego nie było, pędzą w stronę domów i budynków gospodarczych. Ale ponad tym wszystkim u góry widać postać Matki Bożej z gromnicą w ręku, zapaloną gromnicą, a wilki boją się światła, jak każde zło zresztą, jak każdy złoczyńca. Nie są w stanie posuwać się naprzód. W ten sposób ratuje te polskie wsie. I to na pewno powinno zachęcać i mobilizować nas do coraz to większego szacunku właśnie i czci do Matki Bożej. Posłuchajmy, co o tym mówi w odniesieniu do naszej ojczyzny, do naszej troski o to, aby była bezpieczna, aby mogła się rozwijać. Postać niesłychanie szlachetna, Jadwiga Zamojska z Działyńskich, wielce zasłużona w patriotycznym działaniu z przełomu XIX i XX wieku. Oto jej słowa. Mówiąc o tym, co w kraju naszym należy uszanować, jakże wielki nacisk położyć trzeba na uszanowanie i przechowywanie w ręku naszym ziemi, tej ziemi, którą właśnie tak słusznie nazywają ojcowizną. Z ojcowizn składa się ojczyzna. Szanujmy każdą cząstkę tej ziemi, po ojcach oddziedziczoną. Nie puszczajmy jej w obce i wrogie ręce. Ratujmy to, co zagrożone. Jej ojciec Tytus Działiński za udział w powstaniu listopadowym został pozbawiony całego majątku. Ona najpierw przeszła więzienie prusackie, następnie została wypędzona z Kurnika. Umiera jednak już w wolnej Polsce, ale jej syn, hrabia Zamojski, na licytacji kupuje państwo Zakopane od rządu węgierskiego, a po pierwszej wojnie światowej przekazuje w całości Polsce. Pomyślmy, mamy w naszej historii i takie postacie. Czyż takie postacie i takie fakty nie powinny być znane każdej Polsce i każdemu Polakowi, nam wszystkim? Idźmy dalej. Do Ireny Orwit, bohaterki z Dewajtisa, Marii Rodziewiczównej, zwraca się Marek Czerczan, bohater także tej powieści. Zobaczy Pani i po chwili namysłu dodaje. Naród każdy, myśl ma swoją, miejsce w szeregu świata i urząd naznaczony. My od wieków dwóch rzeczy strzeżemy, Boga swego i ziemi. I ustrzegliśmy. A więc jaka piękna myśl Marii Rodziewiczównej. Radzę sięgnąć do niej. Przez ostatnie lata nie pojawiały się jej książki w naszych księgarniach. Przynajmniej nie wszystkie. Warto, aby o tym przypomnieć sobie. Tyle miłości, co w tych książkach znajdujemy do Polski, do naszej ojczyzny, do ziemi, do lasów, do wszystkiego, co składa się na to pojęcie. Trudno sobie wyobrazić, że jest gdzie więcej. I ustrzegliśmy. Czy my, czy po nas, nasi potomkowie będą w stanie to samo stwierdzić, że to pokolenie, które my stanowimy, ustrzegło i Boga w sercach, Boga swego, jak on się wyraża, i ziemi, naszej ziemi. Nic więc dziwnego, że Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo często zwracał się do mieszkańców wsi, do pracowników leśnych, do myśliwych. Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyniali tę ziemię, potem czoła. A gdy trzeba było stawać w jej obronie, nie szczędzili również krwi. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, którzy dziś podejmują ciężki trud służby ziemi. Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk. Zbliżając się ku końcowi w naszych rozważaniach, wypada jeszcze odwołać się do Józefa Kraszewskiego, ale jako poety. Gdyż sądzę, że miał on, ten wielki pisarz, iż nie uchodzi o Polsce, o polskiej ziemi pisać jedynie prozą. I dlatego potrudził się, aby wyrazić to wierszem. Oto jedna surotka tylko. Z wiersza, który zaczyna się wołaczem. Ziemią. Ziemio lechicka, ziemię urodziwa, szczęsny, kto na Twym urodził się w łonie i spracowany lek na Twym zagonie. Jest czymś odetchnąć, gdzie się rozpościerać i żyć, dlaczego i za co umierać. A kiedy już jesteśmy przy poezji, a równocześnie ciągle mamy przed oczyma Matkę Bożą Fatimską, wypada powrócić do niej, ale już także z poezją. Jej poświęconą, poczynając od pierwszego wieku, od pierwszego hymnu kościelnego, państwowego, bo przecież Matka Boża Fatimska była wtedy obecna, poczynając od Bogu Rodzicy. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena Maryja, ziści nam, spuści nam kirylejsą. Jak pięknie, że apel jasnogórski przypomina nam te słowa. A przecież ta pieśń towarzyszy od początku naszych dziejów, jak gdyby ciągle wskazując na obecność Matki Najświętszej. W ciągu tylu wieków otrzymaliśmy wiele pomocy. Trudno zliczyć dary, jakie spływały na nas i spływają od Matki Bożej. Jakże liczne jej interwencje, ale najbliższą nam czasowo interwencją to był ratunek, z którym na czas przybyła, aby inaczej pokierować kulę, niż chciał morderca. To było w dniu dzisiejszym. To było roku 1981, kiedy kula była skierowana w serce Jana Pawła II. Dziękujemy Ci, Matko, za to, że ta kula zmieniła bieg. I nie dziwię się, Sejm Rzeczpospolitej Polski chciał przedstawić propozycję uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy objawień fatymskich. Podobno dały się słyszeć głosy, że to świeckim nie wypada. A to my zapytajmy, do kogo Matka Boża przemawiała w Fatimie? Do biskupów? Ekscelencjo, wybacz. Nie, do świeckich, do małych dzieci. Matka Boża wie doskonale, że nie można jednych obciążać tylko odpowiedzialnością za Kościół. Tak bardzo pragnie, żeby wszyscy, którzy są ochrzczeni, którzy mają odczucie tej wielkiej radości bycia katolikami, żeby w tym uczestniczyli. Maria tak chętnie przemawia do świeckich. To przecież widać. I w Lourdes najpierw była świecką, i w La Salette, i oczywiście w naszym Gieczwałcie, ale też i w Fatimie. I dlatego gratuluję podjętej inicjatywy Sejmowi. Czcić Matkę Bożą, jej dziękować, ale i prosić mogą wszyscy. To przecież w maju śpiewamy. Wszyscy i wszystko. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Niech chwali ją cała przyroda, ze wszelkim stworzeniem, ale przede wszystkim człowiek. I dziękujmy za to, za jakże piękną naszą Polską całą, przez Słowackiego do złota porównaną. Królu i duchu, poeta dzieli się wizją 12 ludów, narodów. Pisze twarze dziwne, a tak śliczne, że na nich była cała boleść trudów. I przedostatni z tych ludów to był lud polski. I tak ujmuje. W porę i mądrość ubrany. Przepraszam, w pokorę i mądrość ubrany. Pomyśl, czy to jest także aktualne w naszych czasach. W ręku nic, tylko trzymał złote zboże. W ręku nic, a więc nic takiego, co mogłoby utrudniać życie. Nic, co byłoby przeciw komuś, ale złote zboże. Bo to zboże, bo te jarzyny, bo te owoce, one wszystkie mają w sobie coś ze złota. To są słowa Słowackiego. Tak, nasze zboże, nasze urodzaje są złote. Otrzymaliśmy wiele darów od Stwórcy w ich przemienianiu. Przemienianie je w ludzkie życie. Duchowy rozwój pomaga nam, Polski Królowa. Czy pamiętamy o tym? Czy postępujemy z godnością? Czy w sercach mamy wdzięczność? Nie wiem, jakie mogą być odpowiedzi, ale myślę, że bardzo różne mogą paść z naszej strony opinie. Wszakże jestem pewny i oto dzisiaj się módlmy do Matki Najświętszej, abyśmy pozostali wierni Matce Bożej, bo ona z pewnością będzie nam wierną i będzie nas bronić. Ona bowiem jest Matką nieustającej pomocy. Jej nigdy nie zabraknie jednego miłości do człowieka. Amen.